Dzień dobry, to Daria Łukowska i podcast Forma na życie. Do udziału w moich audycjach zapraszam ciekawe osoby, specjalistów w swoich dziedzinach, a także pasjonatów. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem czy podejściem do życia mogą zainspirować innych. Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
Dzisiejszy temat nie będzie tematem łatwym. Chciałabym z perspektywy naukowej odwołać się do tematów, o których jest głośno teraz w całej Polsce, czyli do zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Moim gościem dziś będzie Ewelina Kamińska, naukowczyni, genetyczka, doktorantka w dziedzinie epigenetyki i jednocześnie popularyzatorka nauki, funkcjonująca w internecie pod nazwą Motivelina. Cześć Ewelina.
Cześć Daria.
Ewelina, na początek powiedz, tak może nie każdy, kto nas ogląda, chociaż wątpię, ale być może ktoś jeszcze nie wie, z czym wiąże się aktualna propozycja zaostrzenia ustawy aborcyjnej i co ona zmienia w stosunku do tego, co mieliśmy dotychczas?
Czyli ten istniejący w Polsce kompromis powinien, zdaniem pewnych środowisk, zostać zaostrzony, ponieważ w aktualnej ustawie napisane jest, iż podejrzenie wady genetycznej płodu jest podstawą do przyzwolenia na aborcję. Te osoby chciałyby, aby słowo podejrzenie zostało po prostu z tej ustawy usunięte. I w praktycznym tego słowa znaczeniu o wiele mniej aborcji będzie wtedy dostępnych i o wiele trudniej będzie dowieść, czy aborcja będzie zgodna z prawem, czy nie.
Czyli czym to podejrzenie wady jest i generalnie dlaczego ktoś chce to zmienić? Co to w tym momencie tak właśnie z perspektywy praktycznej znaczy? No bo podejrzenie na podstawie, zakładam tutaj, badań prenatalnych, tak, mogło być. I co to zmienia teraz? Jakby, dlaczego oni chcieli w ogóle to ruszyć? Chcą ruszyć?
To jest dla mnie zagadką, dlaczego dość restrykcyjne mimo wszystko prawo, najbardziej restrykcyjne chyba z całej Europy, pewne osoby chcą, żeby jeszcze bardziej zostało to zaostrzone. Słowo podejrzenie jest tam prawdopodobnie dlatego, że wady genetyczne ciężko jest zdiagnozować, nawet poprzez aktualne badania prenatalne. Dlatego, że nawet jeśli mamy przesłankę o tym, że płód posiada jakąś wadę genetyczną, nie zawsze wiemy, w jakim stopniu będzie niepełnosprawny po tym, jak się już urodzi. Dlatego to słowo podejrzenie zostawia taką lukę dla przyszłych rodziców w wyborze, czy chcą kontynuować ciążę, czy ją przerwać. Dlatego pozbawienie tego słowa podejrzenie zmusza nas do kategoryzowania, które wady są wystarczająco poważne, a które nie. I wiadomo, osoby, które postulują, żeby tą ustawę zaostrzyć, chciałyby praktycznie wszystkie możliwe opcje usunąć z wyboru.
Czyli to tak jest, że generalnie podejrzenie wady nie jest jednoznaczne z tym, z punktu widzenia nauki, że ta wada wystąpi, tak? Czy to jest raczej, jeżeli jest podejrzenie, to są już raczej ku temu silne przesłanki?
Chodzi o to, że jeśli znajdziemy mutację w genomie, to mamy do czynienia z wadą, ale nie wiemy, jak bardzo ta wada może tego człowieka w przyszłości dotknąć. Czy my działamy na zasadzie matematyki rachunku prawdopodobieństwa i jeśli jest 99% szans na to, że osoba, która się urodzi, nie przeżyje do trzeciego roku życia, to nadal zostaje 1% tego, że może przeżyć do 5, do 10 roku życia. I genetyka nie jest po prostu łatwym, ani nie jest na tyle znanym jeszcze elementem w diagnostyce, żeby na 100% ocenić, kto i jak będzie niepełnosprawny w przyszłości. Dlatego no, jest to dość trudny temat dla genetyka, dlatego że zaostrzanie takiej ustawy przy okazji ogranicza nam możliwości rozwoju nauki. I, no i dlatego też jako genetyk nie zgadzam się z tym, żeby takie zmiany zostały wprowadzone.
Tutaj często zwolennicy tak zwanego ruchu pro-life jako argument przeciwko aborcji podają dzieci z zespołem Downa, jakby tutaj, które no przecież często są bardzo dobrze funkcjonujące, często pokazuje się takie obrazki właśnie z tymi dziećmi. No jakby no też każdy z nas pewnie zna takie osoby, które mają zespół Downa i które funkcjonują faktycznie dobrze. Natomiast no to jakby funkcjonuje jako taki tak sztandarowo w kontekście tej zaostrzenia, tej ustawy, która ma zaostrzyć to prawo. I Kaja Godek określa generalnie niepełnosprawne płody muminkami, właśnie tak jakby tutaj pokazując, że no to przecież też tutaj są te dzieci, odwołując się właśnie do tej sytuacji dzieci z zespołem Downa. Natomiast chciałabym, żebyś powiedziała, no bo jakby no doskonale znasz się tutaj na kwestii genetyki, że dziecko z zespołem Downa to nie jest jedyne zaburzenie genetyczne. To nie tylko o to chodzi. I zupełnie wręcz są wady genetyczne, które w niczym nie przypominają właśnie dobrze funkcjonującego dziecka z zespołem Downa.
Tak, trisomia chromosomu 21 to nie jest jedyna wada genetyczna i nie jedyna trisomia, z którą mają do czynienia kobiety w ciąży. I po pierwsze, porównywanie dzieci z zespołem Downa do muminków jest moim zdaniem troszeczkę nie na miejscu ze strony pani Godek, dlatego że powinniśmy jak najbardziej normalizować osoby, które już są na tym świecie, ale urodziły się chore. I porównywanie ich do postaci z bajek nie normalizuje ich, tylko właśnie pokazuje i wyróżnia ich ze środowiska jako osoby specjalne, inne niż my. Tego nie chcemy i tego nauka też nie chce. Chcemy za to wcześniej dowiadywać się o tym, jakie wady genetyczne płód będzie miał. I jeśli poczytamy trochę więcej o trisomiach, to dowiemy się też, że istnieje trisomia chromosomu 13, czyli zespół Patała. I trisomia chromosomu 18, czyli zespół Edwardsa. I to są trisomie, które są bardzo, bardzo niebezpieczne, zarówno dla dziecka, jak i dla matki, dlatego że to dziecko rozwija się w ciągłym cierpieniu, ciągłym bólu. I po urodzeniu, jeśli przeżyje kilka godzin, kilka dni, kilka miesięcy, to jest to życie w cierpieniu i to zostało udowodnione naukowo. Dlatego zmuszanie rodziców do tego, żeby takie dziecko wydać na świat i żeby razem z nim przeżywać to cierpienie, a potem je chować, pozostawia ogromną traumę u tych rodziców przyszłych. I nie podoba mi się to, że środowiska, które są przeciwko aborcji, nazywa się pro-life, a środowiska, które są naukowe i medyczne, nazywa się mordercami albo ludźmi, którzy nie chcą być pro-life, dlatego że to właśnie naukowcy i lekarze od lat badają, prowadzą różne eksperymenty i wprowadzają w życie metody diagnostyczne oraz terapeutyczne w celu właśnie pro-life, czyli w celu takim, żeby ludzie żyli dłużej, żeby dzieci się rodziły zdrowsze, żeby szybciej rozpoznawać poważne wady i w niektórych wypadkach je leczyć. No, trisomii nie damy rady wyleczyć, dlatego że nie damy rady usunąć z każdej komórki dodatkowego chromosomu, ale są pewne wariacje genetyczne i pewne mutacje, które może za parę lat będziemy w stanie już poprawić. Także nazywanie siebie pro-life, dlatego że jestem przeciwko aborcji, a osób, które chciałyby ten świat poprawić i jakość ludzkiego życia jakby podnieść, nazywa się osobami nie pro-life, to jest duże nieporozumienie i właśnie z tym musimy też walczyć.
Czy w takim razie, bo wspomniałaś o tych różnych innych wadach genetycznych, czy możemy, tak jak tutaj to jest to słowo podejrzenie wady, jeżeli mamy, czy możemy mieć takie podejrzenie wady, powiedzmy, czy prawie że pewność do jakiejś mutacji, którą no mamy pewność, że jakby nie mamy tutaj rozważania, czy to dziecko pożyje 3 czy 5 lat, tylko że raczej mamy pewność, że na pewno albo jeszcze pod koniec ciąży gdzieś tam umrze, albo bezpośrednio po porodzie. Czy są takie sytuacje właśnie też?
Pewnie, że tak, takie są. Problem w tym, że środowiska tak zwane pro-life mówią również o tym, żeby utrzymywać ciąże, które są z wadami letalnymi. A wady letalne, może nie każdy wie, ale tak. Wada letalna oznacza wadę śmiertelną. Czyli jeśli zamienimy słowo letalne na śmiertelne, to już wiemy, o co chodzi, tak? I nie wyobrażam sobie, żeby zmuszać kogoś do tego, aby tylko czekać na śmierć swojego przyszłego dziecka. Mhm. Także zaostrzenie tej ustawy aborcyjnej, w zależności jak daleko pójdzie, może być bardzo niebezpieczne również dla zdrowia kobiety.
Mhm. Okej, okay. No tutaj na pewno rodzice, którzy mieli taką tragedię w życiu, że musieli obserwować na śmierć, powiedzmy, swojego dziecka, które nagle w wieku 2-3 lat zachorowało na nowotwór, no to myślę, że doskonale tutaj zdają sobie sprawę, to jest może złe słowo, ale taką tragedię, jaką oni przeżyli, to podejrzewam, że mogliby się wypowiedzieć na ten temat, jak bardzo to było dla nich ciężkie i jakby tutaj odwołuję się do tego, że naprawdę w niektórych sytuacjach właśnie tylko urodzić to dziecko, żeby je pochować, bo rozumiem, że o to też często chodzi, zwłaszcza w kontekście tutaj podejścia takiego bardziej religijnego, no może pozostawiać na rodzicach, podejrzewam, że taką traumę, przez którą przez wiele lat nie będą mogli sobie z którą poradzić przez wiele lat. I to tak naprawdę jest duże obciążenie też zdrowotne dla tych rodziców. I pytanie, czy w ogóle jest sens z jakiegoś punktu widzenia naukowego, żeby tak było, prawda? Żeby właśnie urodzić to dziecko, które mamy pewność, a z tego, co powiedziałaś, jeżeli mamy to informację, rozumiem, że mamy, możemy ją mieć pewność na 100%, że to będzie wada letalna, tak? W jakichś sytuacjach. No właśnie, no to jakby tutaj, czy z perspektywy naukowej jest jakiś sens, żeby to dziecko jednak urodzić?
Dla mnie nie ma to sensu. Jeśli ktoś ma taką, taką wolę, dlatego że jest religijny, dlatego że ma pewne zasady moralne, które tą osobę do tego zobowiązują, to ja nie mam z tym problemu. Mam problem z tym, kiedy się ludzi do tego zmusza, dlatego że to jest zmuszanie człowieka do cierpienia. I również takie zabiegi powodują to, że urodzi się mniej dzieci w Polsce, dlatego że kobiety, które przechodzą przez taką traumę, bardzo często nie będą się decydować na drugie, trzecie dziecko, albo jeśli urodzą dziecko tak bardzo niepełnosprawne, że muszą się nim zajmować 24 godziny na dobę, no to wtedy wiadomo, że są wyłączone z tego życia rodzinnego, tak? Także działania pro-life to również są takie działania, albo powinny być takie działania, które zwiększą liczebność naszych obywateli, zdrowych obywateli. I ograniczanie kobietom tego wyboru też wiąże się z tym, że właśnie będą miały traumy, a przy okazji też nie będą rodzić dzieci w przyszłości.
No tak naprawdę te pro-life bardziej się powinno może inaczej trochę nazwać, bo pro-life, z tego co ja rozumiem, no to jest jakby, jeżeli myślimy tutaj z tej perspektywy, no to pro każde życie, nie? Nie tylko pro-life, ale dzieci nienarodzone, tylko właśnie pro-life kobieta też. Dlaczego tutaj jakby to jest wybiórczo traktowane, niby pro-life, ale nie dotyczy to życia kobiety. Tutaj mam taki, Andrzeja rysuje oczywiście bardzo trafny obrazek z porodu, właśnie, nie wiem, czy go widziałaś. I właśnie tutaj pytanie, kto ma mieć to czyste sumienie, prawda? Bo to, co powiedziałaś, to chyba chodzi o tę kwestię wolnego wyboru. Jeżeli ktoś to tak traktuje, że jego religia mu nakazuje urodzić niezależnie od wszystkiego, niezależnie od wiedzy, niezależnie od tego, że można było wykonać te badania prenatalne, no to okej, okay, tak? Ale gorzej, jeżeli ktoś komuś innemu narzuca, jakie ta osoba ma podejmować decyzje, prawda? Zwłaszcza jeżeli tutaj zderza nam się, moim zdaniem przynajmniej, świat naukowy z podejściem takim no, typowo, powiedzmy, religijnym. I wtedy no jakby ja mogę w cudzysłowie wierzyć w naukę i w sensie iść za tą nauką, może to będzie tak bardziej to, co chcę powiedzieć i nie chcę się kierować czyjąś religią, prawda? I powinnam mieć taką wolną wolę, moim zdaniem.
Szczególnie, że żyjemy w państwie świeckim, nie jesteśmy w państwie wyznaniowym. Oficjalnie, zgodnie z konstytucją, mamy wolność wyboru religii albo niewierzenia w
Tak.
jakiegokolwiek Boga. Także narzucanie na osoby niereligijne zasad pochodzących z kościoła rzymskokatolickiego, tylko dlatego, że w latach 89 czy 93 Polska była pod dużym naciskiem Kościoła katolickiego i nie mogli pewnie wtedy stworzyć innej ustawy bez większych konfliktów. No, w 2020 roku już te sprawy powinny być dawno rozwiązane i nie zgadzam się z tym, żeby żyć według zasad Kościoła i według zasad Kościoła ustalać prawo, dlatego że właśnie nauka i medycyna cały czas idą do przodu.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj, no, dopóki nie mamy tego porozumienia między nauką a religią, a wiadomo, że to już zupełnie nie o to chodzi, bo jakby no, nigdy tego nie będzie, no to tutaj każdy powinien mieć wybór, zdecydowanie. I tutaj a propos eugeniki. Mam taki cytat z, jak dobrze pamiętam, Gazety Wyborczej. Prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą złożenia do Sejmu nowelizacji zakładającej, że aborcja będzie możliwa jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych. Taka propozycja nie spodobała się aktywistce pro-life, czyli Kai Godek. I cytuję Kaję Godek, panią. Prezydent, który przysięgał, że będzie bronił konstytucji, właśnie zapowiedział złożenie ustawy, która ma obalić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Napisała Kaja Godek na Facebooku. Eugenika to eugenika, niezależnie od tego, czy dziecko cierpi na wadę lekką, czy ciężką. Hańba, panie prezydencie, dodaje. Ewelina, co oznacza w ogóle eugenika i dlaczego to sformułowanie pada w dyskusjach w sprawie właśnie aborcji?
Właśnie mam wrażenie, że pani Godek nie do końca rozumie, co znaczy słowo eugenika. Ma to słowo faktycznie negatywną konotację ze względu na działania Adolfa Hitlera, ale eugenika z definicji jest to zbiór poglądów, które mówią o doskonaleniu potomstwa, czyli o doskonaleniu cech dziedziczonych. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię eugeniki w tym kontekście, to jest to duże nadużycie i manipulacja polityków z mojej strony, dlatego że to słowo, dlatego tylko, że kojarzy się źle, jest używane w bardzo właśnie negatywny sposób i ludzie, nie będąc świadomym, co oznacza eugenika, że to nie oznacza Holokaustu, że to nie oznacza wybierania osób, które mają przeżyć, a które nie, tylko na przykład pozbywania się wad letalnych z naszego społeczeństwa. No to właśnie prowadzi do tego, że potem powstają słowa typu aborcja eugeniczna i teoretycznie aborcja eugeniczna nie byłaby niczym złym, ale w ich zdaniu, w ich ustach to słowo brzmi bardzo negatywnie, byśmy faktycznie byli zabójcami. Aborcja eugeniczna powinna być po prostu uznawana za aborcję, która jest związana właśnie z poważnymi wadami. Czyli jeśli potomstwo ma mieć wadę, która nie pozwala temu potomstwu przeżyć, no to dokonujemy tej aborcji eugenicznej, dlatego żeby się to potomstwo nie męczyło. I nie ma w tym nic negatywnego, nic złego i właśnie takie tweety na zasadzie o eugenika to eugenika nie mają dla mnie po prostu żadnego sensu.
Czyli ta aborcja eugeniczna z punktu widzenia nauki, tak podsumowując tą kwestię eugeniki, czym jest?
To słowo powstało, wydaje mi się, w 2016 roku, takie zrobiło się przynajmniej wtedy bardzo medialne. I tak do końca to nie ma racjonalnej definicji na to słowo, ale jeśli patrzymy na to, co oznacza eugenika, to moim zdaniem aborcja eugeniczna nie jest niczym złym, jest po prostu aborcją w momencie, kiedy płód ma wadę letalną nadającą się do tego, żeby je usunąć. I właśnie to jest taka gra słów polityczna, której nie lubię, dlatego że ludzie używają słów epigenetyka, genetyka, wady letalne, nie rozumiejąc tego, że większość wad zachodzi na poziomie aberracji chromosomalnych, tak? Takich wad poważnych. I te aberracje chromosomalne nie są ani winą kobiety, ani winą mężczyzny, ani często są po prostu rachunkiem prawdopodobieństwa. Tak? Tak jak mówiłam, genetyka czasem to jest po prostu coś, co się dzieje przez przypadek, by chance. Warto też zrozumieć, kiedy dochodzi do takich aberracji chromosomalnych, żeby zauważyć konieczność właśnie reakcji i tych badań prenatalnych. Dlatego, że te wady, o których mówi się często w Polsce, czyli wady letalne czy trisomie, ich ryzyko, czy ciąży z wysokim ryzykiem takich wad, wzrasta wraz z wzrostem wieku kobiety. I jeżeli popatrzymy na statystyki, to po 35 roku życia ryzyko jest już bardzo duże, dlatego zaleca się robienie tych wszystkich badań prenatalnych. I te wady polegające na zaburzeniach podziału chromosomów wynoszą się z tego, że każda kobieta rodzi się z ograniczoną liczbą oocytów. I są to komórki, które kiedyś będą komórkami jajowymi i jak my jesteśmy płodami, to te komórki, te oocyty rozpoczynają proces mejozy, czyli proces dzielenia się komórkowego i ten proces tuż po rozpoczęciu on się zatrzymuje. I potem w momencie, kiedy my zaczynamy miesiączkować, to co z każdym cyklem komórka zaczyna jakby na nowo włączać tą mejozę. I jeżeli ten oocyt przeżył w naszym ciele już 35 lat i następuje jego kolej na to, żeby się podzielić, to ten cały mechanizm, można powiedzieć, że już jest troszeczkę zardzewiały i dochodzi wtedy, jest zwiększone ryzyko tego, że te mutacje nastąpią. I musimy wziąć pod uwagę, że po to istnieje właśnie medycyna i badania prenatalne, żeby te wady szybko zdiagnozować i pomóc tym kobietom w późniejszym wieku rodzić zdrowe dzieci. Dlatego, że jest to wola natury, kto i w jakim momencie będzie miał problem z aberracją chromosomalną i czy to się akurat zadzieje w tej komórce, która będzie zapłodniona, czy nie, dlatego że tam do tej mejozy dochodzi z każdym cyklem menstruacyjnym, to no, ponieważ nie mamy na to wpływu, powinniśmy być w stanie nauką i medycyną to poprawić.
Ewelina, inne zdanie niż ty ma profesor od wszystkiego, pani Beata Pawlikowska. I tutaj chciałabym przytoczyć jej wypowiedź. Kiedyś myślałam o aborcji zupełnie inaczej. Uważałam, że mam do niej nieograniczone prawo i było to dla mnie symbolem mojej wolności. Teraz myślę o tym inaczej, a najważniejsze wydaje mi się nie to, jaką decyzję ostatecznie się podejmuje w przypadku ciąży, lecz raczej to, jak świadomie żyje się każdego dnia. Bo przecież to, jaki prowadzę styl życia, ma wielki wpływ na wszystko, co dzieje się w moim organizmie, łącznie z ciążą. Ekspresja genów, czyli to, w jaki sposób geny zostają odczytane i jaki mają wpływ na organizm, zależy od czynników zewnętrznych. Mówi o tym jedna z nowych dziedzin nauki, zwana epigenetyką. W praktyce to oznacza, że aktywność genów w organizmie zależy od całego środowiska, w jakim się znajdują. Toksyny z jedzenia, powietrza, wody, stres, strach mogą spowodować uszkodzenia DNA i nieprawidłowe odczytywanie genów. Ruch na świeżym powietrzu, zdrowe pożywienie, sen, medytacja, modlitwa mają pozytywny wpływ na cały organizm, wspierają prawidłowe funkcje wszystkich komórek i prawidłową transkrypcję genów. Potwierdzają to badania naukowe. I co ty na to?
Ojejku, no właśnie. W przestrzeni publicznej nadużywa się słów naukowych, słów, które są dość skomplikowane i ciężko je zrozumieć. I ja nie mam nic przeciwko, żeby one były często używane przez osoby publiczne, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się je rozumie. Także używanie słowa epigenetyka, które aktualnie jest wszędzie i nawet w różnych produktach, testach można to znaleźć. Używanie takiego słowa bez rozumienia, co ono oznacza, jest po prostu szkodliwe. Problem polega na tym, że no, po pierwsze tutaj muszę poprawić, chodzi o prawidłową ekspresję genów, a nie transkrypcję genów, ale może zacznijmy od podstaw i dowiedzmy się, czym jest epigenetyka. Ponieważ epigenetyka jest to dziedzina genetyki, która zajmuje się wyciszaniem oraz aktywacją genów, czyli poprawną, tak jak mówiłam, ekspresją genów. I chodzi generalnie o to, że w każdej naszej komórce obojętnie czy jest to komórka oka, skóry, serca, w każdej tej komórce jest cały ludzki genom. Ale te komórki nie potrzebują całego genomu do tego, żeby funkcjonować. One potrzebują tylko te geny, które są specyficzne do swojej funkcji, do pełnienia swojej funkcji. I w taki sposób ratuje nas epigenetyka, dlatego że poprzez metylację genomu w odpowiednich miejscach, czyli w taki bardzo prosty sposób można to wytłumaczyć, skręcaniem DNA albo rozluźnianiem DNA w miejscach, gdzie to jest potrzebne lub niepotrzebne. Dzięki temu właśnie uzyskujemy aktywność genów potrzebnych do rozwoju człowieka. I o ile faktycznie zmiany epigenetyczne mają dużo wspólnego z środowiskiem, o tyle nie mają za dużo wspólnego z wadami rozwojowymi. Dlatego, że taka metylacja genomu, po pierwsze, w momencie embriogenezy nie dziedziczymy tak naprawdę metylacji po jednym i drugim rodzicu, dlatego że poziom metylacji takiej globalnej całego genomu spada drastycznie w momencie implantacji zarodka. I dopiero potem my na nowo metylujemy geny w zależności od tego, która komórka idzie w jaką część ciała. I mówienie o tym, że to jak zmetylowany jest gen, dajmy na to matki, bo tam nawet o mężczyznach nic nie ma napisane, nic nie jest napisane, to jest duże nadużycie i jakby powoduje, że kobiety po tym tekście mogą poczuć się winne za to, jak ich dziecko urodzi się niepełnosprawne. Nie jest to prawdą. Fakt, że nasz styl życia może oddziaływać na to, jak dziecko, czy dziecko ma zdolności do nauki, czy dziecko jest aktywne fizycznie, czy jest zdolne w jakiś sposób może artystycznie, może umysłowo, czy ma skłonności do otyłości. To są takie bardzo nikłe, małe zmiany, które prawdopodobnie można jeszcze poprawić w trakcie swojego życia. Ale aberracje chromosomalne, czyli te poważne zmiany zachodzące w trakcie mejozy, o których mówiłam wcześniej, one no niestety nie mają nic wspólnego z epigenetyką. Dlatego zanim użyjecie słów związanych z genetyką i epigenetyką, proszę was, dowiedzcie się, o co w nich tak naprawdę chodzi.
Czyli nie do końca, jakby z tego co zrozumiałam, nie mamy wpływu na wady rozwojowe płodu, tak?
W większości przypadków nie mamy, aczkolwiek jesteśmy w stanie na przykład wykryć u nas nosicielstwo pewnych mutacji, które potem możemy przekazać potomstwu. Czyli istnieją badania dla osób planujących założenie rodziny, które określają ryzyko wystąpienia pewnych wad genetycznych u dziecka, zanim się jeszcze urodzi, dlatego że my możemy być, nie być chorzy, ale być nosicielami poważnych wad genetycznych. W momencie, kiedy zarówno my jesteśmy nosicielami takiej wady, która jest, no jest poważną wadą, a do tego jeszcze nasz partner jest też nosicielem, wtedy dziecko ma 20% szans, żeby taką wadę dziedziczoną w sposób autosomalny, recesywny otrzymać. I wtedy to też należy do wyboru rodzica, czy rodziców, czy chcą ryzykować z prowadzeniem takiej, czy z zachodzeniem w ciążę z 25% ryzykiem, że to dziecko może urodzić się chore, czy podejmują się zapłodnienia metodą in vitro, kiedy naukowcy czy lekarze są w stanie wybrać zapłodnione zarodki bez tych wad. I to też jest bardzo ważny aspekt rozwoju nauki, który jest często pomijany w naszym kraju, a największym sposobem, najlepszym sposobem na to, by uniknąć aborcji, jest to, żeby wcześniej badać, żeby te badania były darmowe, żeby one były refundowane i żeby ludzi edukować w tym temacie. Im więcej osób będzie wcześniej wiedziało o tym, że są nosicielami pewnej choroby, czy pewnej wady, która powoduje chorobę, wtedy też będzie w przyszłości mniej aborcji, bo to nie będzie miało racji bytu.
Czyli tutaj pojawia się mi przykład z Islandii, co nawet u Ciebie na blogu przeczytałam, że liczba kobiet usuwających ciążę z powodu wykrycia upłodu wskazujących zespół Downa, akurat tam to było takie badanie, czy u Ciebie, czy przekierowało mnie od Ciebie na takie badanie, że jest bliska 100%, czyli jakby no, z jednej strony pojawia się mi tutaj takie pytanie, myślę, że natury takiej psychologicznej albo filozoficznej wręcz, czy wszyscy zwolennicy tego, gdzieś tak powiem, pro-life, jeżeli by faktycznie mieli wybór nie urodzić gdzieś tam dziecka z wadą genetyczną, bo są dostęp do badań i tak dalej, czy by faktycznie się na to zdecydowali, no bo pokazuje to przykład Islandii, gdzie te badania, bo rozumiem, że to chodzi o to, że te badania są tam tak dobrze dostępne, tak, że oni mają na to wpływ, że wtedy się okazuje, że już wcale nie ma takich zwolenników do rodzenia dzieci niepełnosprawnych, że tak powiem, no bo tak to rozumiem przynajmniej.
Tak, na to wygląda, dlatego że w Islandii, ponieważ jest to dość małe, zamknięte państwo i przez wiele lat borykało się z problemami wad genetycznych, tam badania prenatalne są darmowe i są łatwo dostępne. Lekarze mówią o nich praktycznie cały czas i przez to bardzo wcześnie są diagnozowane takie wady typu trisomia. I nawet jeśli istnieją tam osoby wyznaniowe, najwidoczniej tam w któryś z ostatnich roków, nie wiem czy to cały czas trwa, ale na pewno jakiś 2018-2017 to był rok wolny zupełnie od narodzin osób z zespołem Downa, czyli nawet zespołem Downa, który jest wadą powiedzmy taką do przeżycia, wadą, gdzie można prowadzić życie w takim odpowiednim standardzie. Także wychodzi na to, że jeśli ludzie mają wybór i jeśli nie jest to karalne, jeśli nie ma takiej stygmy wokół jakby aborcji i przerywania ciąży wadliwej, no to wtedy ludzie decydują, że jednak można takie działania wykonać i nie jest to w żaden sposób dla kraju niszczące, dlatego że Islandia nie ma o wiele gorszej sytuacji od Polski, jeśli chodzi o przyrost naturalny, a przy okazji ma o wiele bardziej rozwiniętą ten kierunek medycyny.
No właśnie, i tutaj to, co gdzieś tam też wspomniałaś wcześniej w rozmowie, że ten lęk przed zachodzeniem w ciąży, moim zdaniem to też jest ważne, że jeżeli gdzieś tam, no, bo jakby no z jednej strony mogę mieć pewność, że ktoś pomoże mi wykryć tą wadę i ewentualnie no właśnie dokonać aborcji, a dwa, ewentualnie no, ogromne wsparcie dla osób, które zdecydują się urodzić sobie z niepełnosprawnością. U nas, jak wiemy, no tego drugiego zdecydowanie nie ma, bo to się wyraźnie i głośno przy tej całej sprawie z aborcją wypowiadają rodzice dzieci niepełnosprawnych, że oni wcale żadnego wsparcia nie mają i że wielokrotnie rodzice dzieci z niepełnosprawnościami też są tutaj za tym wyborem i są przeciwni temu zaostrzeniu tej ustawy aborcyjnej. No więc właśnie, a tutaj nie mamy ani tego, bo chcą nam zabrać tak naprawdę możliwość tutaj dokonania wyborów na poziomie tutaj jeszcze ciąży, powiedzmy wczesnego stadia ciąży, no ale też nie dają nam wsparcia tutaj z drugiej strony i więc jakby ja się w zupełności tutaj rozumiem, że wiele kobiet może się po prostu nie zdecydować przez lęk na dziecko, a tak jak mówisz, na Islandii z racji tego, że mają dostęp do tych badań, wcale to nie spowodowało, że się nagle rodzi mniej dzieci i myślę, że tutaj dookoła tego też rodzice mają mniej spokoju. Jak w jednej z dyskusji z moją znajomą, która no ma trochę inne zdanie niż ja gdzieś tam tutaj na ten temat, no ona stwierdziła, że wolny wybór jest w momencie, kiedy decydujemy się, czy zajść w ciążę, czy nie, no i później jakby to od nas zależy, czy chcemy zajść w ciążę, czy nie, natomiast no jakby dalej my chcemy zajść w ciążę z myślą, że urodzi się zdrowe dziecko, tak, i no i to moim zdaniem jest no bardzo ciężkie do rozważania, bo tutaj pojawia się właśnie dyskusja na poziomie religijnym, kontranaukowym i tutaj mnie przekierowuje od razu to do takiego pytania, kiedy płód staje się człowiekiem i czy nauka ma na to odpowiedź, bo no z perspektywy tutaj osób wierzących płód zaczyna się w momencie, no kiedy się połączy komórka jajowa z plemnikiem i dla nich to już jest życie, tak? Jakby to już jest nowy człowiek. Czy nauka ma na to zdanie?
Nie jest to zdanie jednoznaczne, aczkolwiek Nauka zastanawia się nad tym, czy w ogóle my jesteśmy od tego, żeby mówić, kiedy zaczyna się życie. Czy to jest kwestia bardzo filozoficzna i my nie powinniśmy nawet w nią chodzić, że tak powiem. Jeśli chodzi o zdanie nauki, to jeśli faktycznie życie miałoby zaczynać się od momentu, kiedy komórka jajowa łączy się z plemnikiem, to wtedy mielibyśmy około 50% aborcji, może nie, 50% po prostu poronień czy zabójstw, jak to mówią ludzie z pro-life, dlatego że około 50% poronień jest właśnie poprzez brak implementacji zapłodnionej komórki jajowej. I jeśli już tą implementację przejdziemy, no to wtedy też nie do końca możemy to uznać jako moment rozpoczęcia się życia. Naukowcy często mówią o momencie, o początku życia, w momencie, kiedy fale mózgowe zaczynają być produkowane przez neurony. Do tego dochodzi też moment, kiedy, i taki w sumie najbardziej moim zdaniem poprawny naukowo element tego rozważania. Mówiło się kiedyś w latach 60., 70., że życie zaczyna się w momencie, kiedy człowiek czy płód jest w stanie żyć poza ciałem matki. I kiedyś był to chyba 26, 27 tydzień ciąży. Potem w latach 90. obniżono to do 24 tygodnia. Teraz przy aktualnym zaawansowaniu medycyny i nauki możemy już to obniżyć do 22 tygodnia ciąży, dlatego że jeśli urodzi się dziecko w 22 tygodniu ciąży, teoretycznie z pomocą medycyny medyczną jest w stanie przeżyć poza łonem matki. I w tym momencie faktycznie możemy mówić o tym, że zaczyna się życie, bo to życie jest bardzo niezależne. Jeśli potem kontynuujemy tą myśl, to zadaniem naukowców i lekarzy jest to, aby tą barierę, kiedy zaczyna się życie, w takim razie cały czas obniżać, żeby to życie mogło być niezależne od łona matki jeszcze wcześniej. I to jest pewnie dobry sygnał dla osób pro-life, dlatego że to my właśnie obniżamy śmiertelność dzieci urodzonych zbyt wcześnie. Także ja bym była za tym, żeby mówić, że prawdziwe życie człowieka zaczyna się właśnie w tym 22 tygodniu ciąży. Dlatego, że właśnie zapłodnienie jako ten moment totalnie się nie sprawdza właśnie dlatego, że ta implementacja nie zachodzi. A jak już zajdzie, to wtedy jesteśmy zbitkiem komórek, które nie mają uformowanego żadnego organu. I nie jesteśmy w stanie żyć sami. Także no, gdzie to życie się zaczyna, no ciężko stwierdzić. Zostawię to może prawnikom i filozofom. Ale nauka wydaje mi się, że ma takie właśnie bardzo praktyczne rozwiązanie jako ten 22 tydzień.
A wspomniałaś o tej rejestracji fal mózgowych. A to w jakim momencie zazwyczaj się zaczyna? W jakim momencie rozwoju tego zarodka jesteśmy w stanie stwierdzić? Płodu w zasadzie.
Nie jestem neurobiologiem. Wydaje mi się, że to będzie około może 14 tygodnia, tak bym powiedziała.
Dobra, to sprawdzimy sobie to. Bo to, no to też jest na pewno ciekawe tutaj, nie? Taka ciekawa granica, że tak powiem. No dobra, słuchaj, no bo tak naprawdę sporo rozmawiamy, no wspomniałyśmy tylko o kwestii psychicznej, jeżeli chodzi o kwestię kobiety, ale nie wspomniałyśmy o zagrożeniu takim, no z punktu widzenia zdrowotnego, fizycznego kobiety i czy my jesteśmy w stanie oszacować, powiedzmy, wada genetyczna kontra zagrożenie życia kobiety przy porodzie? Czy jakby są takie momenty, kiedy my wiemy, że ta ciąża jest tak zagrożona, że kobieta z dużym prawdopodobieństwem może na przykład nie przeżyć tego porodu?
Tak, są takie sytuacje i wtedy no to już zostawiam lekarzom do oceny, dlatego że ja nie pracuję z pacjentami, nie pracuję z genami, ale wiem, że właśnie przez to też to jakby zaostrzenie ustawy aborcyjnej jest niebezpieczne, dlatego że kobiety no, nikt nie chce, żeby kobieta ryzykowała życiem i urodziła płód, który sam może nie być w stanie też przeżyć bez niej, prawda? Bo to nie załatwia sprawy i nie rozwiązuje problemu. Nikt nie chce również, żaden rodzic chyba nie chce, żeby jego dziecko urodziło się o wiele w gorszym stanie niż sam rodzic. Tak? Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko urodziło się zdrowsze, lepsze, zdolniejsze, żywsze, żeby żyło dłużej. No nie wyobrażam sobie, żeby rodzic świadomie chciał, żeby jego dziecko urodziło się po prostu bardzo, bardzo chore. Dlatego cały czas zastanawiam się, gdzie to pro-life jest w tej całej akcji pro-life, bo nie mogę tego znaleźć.
Jasne. No właśnie, i tutaj dochodzimy do tej kwestii kompromisu. Kiedy kompromis i czy w ogóle kompromis jest dla nas dobry? I no właśnie, czy dobrym kierunkiem jest kompromis, jeżeli tak, to jaki? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat z perspektywy właśnie naukowca?
To tak, myślę, że ten kompromis, który był, to nie był tak naprawdę kompromis. To było po prostu prawo, które w naprawdę najgorszych przypadkach pozwalało nam pozwalało kobietom usunąć ciążę. I skoro tych przypadków było lekko ponad 1000 w poprzednim roku, to można zdać sobie sprawę z tego, ile ciąży po pierwsze miało niewykryte wady i dzieci urodziły się z wadami, o których rodzice nawet nie wiedzieli. Dodatkowo też mam wrażenie, że słowo kompromis jest dużym, dużym nadużyciem w tym momencie, dlatego że kompromisem nie jest narzucenie właśnie praw Kościoła do praw świeckich. Jeśli prawdziwy kompromis miałby istnieć, to kobieta powinna być w stanie wybrać, a nie zostać zmuszona przez prawo do tego, żeby właśnie urodzić dziecko z wadą albo ryzykować swoim własnym życiem. Także na pewno to, co było wcześniej, nie jest kompromisem. I nie zgadzam się z aktualnym wydźwiękiem tej ustawy, dlatego że mamy przykłady krajów zachodnich, typu na przykład Wielka Brytania, gdzie od 1976 roku istnieje już ustawa aborcyjna, która to reguluje i do 24 tygodnia ciąży można tą ciążę, czy 24 wydaje mi się, można tą ciążę usunąć i na pewno do 12 jest to aborcja farmakologiczna, a później są to aborcje zazwyczaj ze względu właśnie na wady, dlatego że jeśli zostawimy tą aborcję nawet, aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży, problem nasuwa się taki, że po 12 tygodniu robi się testy prenatalne, które są już o wiele bardziej sprawdzone i prawdziwe. I takie, które naprawdę nam powiedzą, czy istnieje podejrzenie tej wady, czy ta wada faktycznie istnieje. Także jeżeli robimy to w 14 tygodniu ciąży, a prawo reguluje, że do 12 tygodnia ciąży możemy tą aborcję wykonać, no to potem kobieta też dowiaduje się o tej wadzie zbyt późno i nie jest w stanie tego wykonać. Także te bezpieczne 24 tygodnie polegają w praktyce na tym, że kobiety, jeśli nie chcą ciąży, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu lub jakiegoś innego strasznego czynu, to ta kobieta jest w stanie za pomocą właśnie psychologów podjąć decyzję bez odpowiedzialności karnej, czy chce tą ciążę kontynuować, czy nie. A te późniejsze momenty po 12 tygodniu to właśnie są sytuacje bardziej takie medyczne i problematyczne. Także nie jest tak, że kobiety po prostu usuwają ciążę codziennie i jedzą te tabletki jak cukierki. Kobiety są odpowiedzialnymi, tak jak i mężczyźni, obywatelami. I nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek z tych decyzji była decyzją łatwą i nie wiązała się z jakimikolwiek głębszymi przemyśleniami. Różnica polega na tym, że w Anglii jest, czy w Wielkiej Brytanii, jest tak, że kobieta ma bardzo duże wsparcie psychologiczne w momencie, kiedy idzie do takiej kliniki kobiecej. I to też dużo pomaga i sama znam kobiety, które zachodziły w ciążę i nie były przekonane do tego, czy to jest dobry moment, czy one są wystarczająco też genetycznie zdrowe, bo się wcześniej nie badały. I po prostu po wizycie w takiej klinice poczuły się bardzo uspokojone. I właśnie bym chciała apelować wszystkich o to, żeby wierzyli nauce, dlatego że wierzyli, bo może wierzyli nauce, dlatego że właśnie nauka uspokaja. Media, te wszystkie bardzo emocjonalne wypowiedzi polityków, to jest coś, co ma wzburzyć w nas niechęć, żal, poczucie winy, jakieś zagrożenie. Zagrożenie zarówno nasze indywidualne, jak i całego gatunku. A w nauce chodzi o to, że jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli czegoś nie jesteś pewien, to szukasz źródeł naukowych albo prowadzisz badania. I dzięki prowadzeniu tym badań, dzięki wynikom, dzięki statystyce dowiadujesz się, że tak naprawdę nic strasznego się nie dzieje i nauka jest bardzo uspokajająca. Powiem wam szczerze, że jeśli miałabym bazować moje wszystkie opinie życiowe na podstawie tego, co widzę w nagłówkach gazet, no to chyba skończyłabym jako schizofreniczka. A właśnie nauka powoduje to, że ja jestem bardzo spokojna, że ja jestem pewna, że kobiety podejmą odpowiednie decyzje w odpowiednim momencie, dlatego że badania na temat właśnie psychiki kobiet i tego, jakie decyzje w sytuacjach konfliktowych czy trudnych by podejmowały, uspokaja mnie w tym, że no, nasze kobiety nie są jakimiś szalonymi wariatkami, które tylko chcą zabijać, tak? Dodatkowo uspokaja mnie też to, że mamy narzędzia do tego, żeby ta nauka szła do przodu i żeby tym dzieciom pomagać. Aktualnie możemy też rodzić dzieci, które są tak naprawdę dziećmi trojga rodziców i nauka dała radę to stworzyć i jest to coś pięknego, coś co omija ryzyko wad genetycznych wrodzonych u dziecka i takich wad właśnie letalnych. Ale zatrzymywanie tego całego rozwoju naukowo-medycznego właśnie kruczkami prawnymi no jest bardzo zabójcze dla naszego kraju niestety.
No właśnie, a jak to wygląda w innych krajach? W sensie chodzi mi tutaj o to, w jakim miejscu jest Polska, jeżeli chodzi o takie zakazy aborcyjne. Czy jesteśmy nie tacy najgorsi pod tym kątem, czy wręcz przeciwnie?
Polska aktualnie, z aktualnymi zapisami, jest już teraz na najgorszym miejscu w Europie. Jeśli ta ustawa zostanie jeszcze bardziej zaostrzona, no to sięgniemy poziomu krajów dopiero rozwijających się, krajów afrykańskich, które ze względów po pierwsze religijnych, a po drugie korupcyjnych i braku poważnej polityki właśnie i regulacji prawnych pozwalają kobietom na naprawdę ogromną mękę. Także nie chcemy iść w tę stronę. Jako naukowcy jesteśmy
Straszne
bardzo
to jest.
Zaniepokojeni sytuacją.
To jest naprawdę, no biorąc pod uwagę rozwój nauki i tego, no jak nauka aktualnie pędzi do przodu, ile możemy dzięki tej nauce tak naprawdę mieć, osiągać. I jednocześnie no, cofamy się do średniowiecza, można powiedzieć, tak już prześmiewczo, nawet taki komentarz tutaj a propos zmiany czasu od Andrzeja Rysuje też bardzo, bardzo trafny no, na tamten moment, na moment, kiedy gdzieś tam usłyszeliśmy o tej informacji, o tym zaostrzeniu ustawy aborcyjnej. No i to jest naprawdę przykre. I tutaj powiedz mi, no bo jakby jednym z rozwoju nauki i kierunków są właśnie te dostęp do badań prenatalnych. Czy te badania są dobrze dostępne w Polsce? Jak to wygląda?
WHO zaleca, aby wszystkie kraje starały się zapewnić rodzicom te badania prenatalne w sposób bezpłatny. W Polsce niestety ten dostęp jest dość ograniczony. Poza tym istnieje ta cała klauzula sumienia i wszystkie inne rzeczy, które jakby ograniczają właśnie kobietom wybór nawet lekarzy. I problem polega na tym, że jeśli nie zaczniemy od podstaw, nie zaczniemy od tych badań prenatalnych i tego, żeby naprawdę wprowadzić to dla każdej kobiety refundowane, jeśli nie zaczniemy od prawdziwej edukacji na temat antykoncepcji i nie wprowadzimy refundacji na antykoncepcję, to my nie rozwiążemy problemu nadmiernych aborcji, jeżeli w ogóle o takich mówimy, że są nadmierne, tak? To zamiast właśnie bardziej sprawiać, że prawo jest bardziej restrykcyjne w tym miejscu już na samym końcu, kiedy to dziecko już jest na świecie, albo właśnie jest w drodze. Może cofnijmy się o te kilka kroków wcześniej i edukujmy ludzi, dlatego że nawet jeśli chodzi o dostęp do antykoncepcji, to Polska jest znowu najniższy. Procent dostępności tego wszystkiego jest najniższy w Europie. Także zacznijmy może właśnie od tego, żeby kobiety, szczególnie w miejscach w Polsce takich mniej rozwiniętych, mniej urbanistycznych, tam gdzie jedyny lekarz to jest kolega naszego taty, jedyny aptekarz to jest kolega naszego taty i kobiety po prostu wstydzą się o tę koncepcję zapytać. Istnieją też miejsca, w których kobiety nie zarabiają wystarczająco dobrze, żeby sobie pozwolić na zakup takiej antykoncepcji. Zacznijmy może najpierw pomagać tym kobietom, zanim jeszcze ta ciąża się stanie. A potem dopiero zastanawiajmy się nad tym, czy ta aborcja jest potrzebna, czy nie.
A powiedz mi, bo jeżeli dobrze rozumiem, badania prenatalne w Polsce aktualnie nie są refundowane, czyli jakby kobieta ich z automatu, kiedy zachodzi w ciążę, nie ma, tak?
Tak, wydaje mi się, że możliwe, że te podstawowe, takie naprawdę, naprawdę podstawowe testy są refundowane. Nie mieszkam aktualnie w Polsce, więc nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie. Przez jakiś czas była refundacja i przez jakiś czas też nawet tabletki PO były dostępne bez recepty. Tak. Także dużo rzeczy się zmieniło, od kiedy ostatnim razem tam mieszkałam. Ale jestem pewna, że możemy zrobić więcej w tym kierunku, dlatego że widzę statystyki, widzę to, co się dzieje właśnie na Zachodzie, widzę to, o ile pewności to dodaje kobietom, że mają dostęp do takich badań i ile pewności dodaje kobietom to, że na przykład mają odpowiednią edukację na temat antykoncepcji i nie popełniają żadnych głupstw, dlatego że antykoncepcja działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest odpowiednio dobrze stosowana i poprawnie. Także zacznijmy od edukacji, naprawdę. Zacznijmy od dostępności tych wszystkich narzędzi, które jako genetycy, naukowcy i lekarze dajemy ludziom, a potem dopiero róbmy prawo bardziej restrykcyjne.
No to też zobacz co powiedziałaś, że jak tu mieszkałaś paręnaście lat temu, jak to było?
Tak, kilka lat temu około.
No, to powinno tak być, że odkąd tu nie mieszkasz, to poszliśmy do przodu, a my się uwstecznialiśmy z tego, co powiedziałaś właśnie, że jeszcze wtedy były rzeczy dostępne, czyli jakby powiedzmy jakieś osiągnięcia medycyny, osiągnięcia naukowe, a teraz się uwsteczniamy, bo to zostaje nam zabierane, więc no jaki w tym wszystkim sens? Po co nam rozwój nauki, skoro my nie chcemy z niego korzystać i coraz więcej tutaj w tym kontekście jest obostrzeń. I tutaj chociażby w kontekście też aborcji, no są placówki, które mogą to w sposób bezpieczny zrobić, ale wiemy doskonale, że jeżeli będzie zakaz aborcji, to po prostu będzie tak zwane podziemie aborcyjne i tutaj to ponownie jest ogromne zagrożenie życia kobiety, prawda?
Dokładnie, właśnie o to chodzi, że prawdopodobnie liczba aborcji się nie zmieni, albo kobiety, które będzie na to stać, po prostu będą wyjeżdżać za granicę, a kobiety, które na to nie stać, będą właśnie w tym podziemie aborcyjnym, co łączy się z jeszcze większym ryzykiem dla ich zdrowia. I czy łatwiej jest mówić o kobiecym sumieniu, czy łatwiej o kobiecym zdrowiu, no to dla mnie to nie pozostawia już żadnego komentarza i musimy walczyć o to, żeby traktować nas jak naprawdę ludzi równym każdemu innemu Europejczykowi. Polska nie może być takim ześciankiem medycyny i nauki, dlatego że mamy bardzo mądry naród, który dobrze zauważył, że coś w Polsce dzieje się źle i że ludzie, którzy podejmują te decyzje na temat prawa, nie są ani naukowcami, ani lekarzami, nie mają zupełnie kontaktu z prawdziwym właśnie światem aborcyjnym, a to, że kobieta, która sama urodziła dość sprawne i zdolne dziecko z zespołem Downa, nie może wypowiadać się za wszystkich innych rodziców, dlatego że jeśli mielibyśmy zostawić wszystkie aborcje na bok, to dzieci, które urodziłyby się z zespołem Downa, no 25-30% z nich umarłoby w pierwszym roku swojego życia. 10% z nich rodzi się z białaczką, tak? Także gdyby nie te aborcje, to o wiele więcej dzieci z zespołem Downa by po prostu i tak umierało. Już nie mówiąc też o innych wadach. Także takie anegdotyczne dowody na to, że można prowadzić swoje życie normalnie jako kobieta mając dziecko z zespołem Downa jest dużym niedopatrzeniem i nie można na podstawie właśnie przeżyć jednej kobiety decydować o prawie dla całego narodu.
Dokładnie. Bardzo też mi się podoba, że w internecie w trakcie tych wszystkich tutaj, od momentu, kiedy jest gorąco w kontekście tego zaostrzenia aborcyjnego, wypowiadają się też kobiety, które zarówno są matkami dzieci niepełnosprawnych, albo właśnie przede wszystkim miały tą ciążę taką z wadami letalnymi. I pamiętam, był taki post takiej kobiety, która pisała wyraźnie, jak ona to przeżyła, jak bardzo nie dostała wsparcia, rodząc powiedzmy takie dziecko i od razu wypisując zgon, tak naprawdę nie miała w ogóle wsparcia od szpitala, od państwa generalnie, w sensie co z tym dalej zrobić, w jakim kierunku, co ona ma teraz zrobić. Ona urodziła dziecko, a musi już organizować tak naprawdę pogrzeb i ten post był bardzo mocny i bardzo pokazuje to, jak bardzo jesteśmy, osoby, które decydują o tym zaostrzonym prawie aborcyjnym, trochę nie stykają się tutaj z prawdą, tak? Nie biorą pod uwagę tego głosu osób, które faktycznie z takim czymś się zderzyły i mogą faktycznie się wypowiedzieć, jak to jest, a nie tutaj koloryzowanie tego historiami o muminkach, prawda?
Dokładnie, tutaj brakuje jakiegokolwiek dialogu i wydaje mi się, że w takich decyzjach, szczególnie właśnie o takich ustawach, właśnie brać udział powinny osoby, które są po dwóch stronach, czyli albo dokonały aborcji, albo urodziły dziecko z wadą. Do tego właśnie naukowcy, lekarze, osoby, które mają styczność, psycholodzy, osoby, które mają styczność właśnie z tymi kobietami. I oni powinni w dużej mierze decydować też o tym, jak prawo będzie wyglądało w przyszłości. Nie możemy tego zostawić tylko prawnikom i tylko pani Pawłowicz na przykład, dlatego że te osoby są tak oderwane od rzeczywistości w kwestiach właśnie problemów zdrowotnych, że niestety nie mogą podjąć odpowiednich decyzji. A do podejmowania prawdziwych decyzji o swoim zdrowiu jednak to już powinniśmy być my same.
Dokładnie. No dobrze, Ewelina, na koniec, jakie twoim zdaniem byłoby najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, czyli tego sporu, który mamy aktualnie w Polsce w sprawie aborcji?
Tak, obawiam się, że realnie nie jesteśmy w stanie dużo zmienić, chyba że faktycznie będziemy wychodzić na ulicę, aż w końcu ktoś poda się do dymisji albo jakimś cudem odwołają te wszystkie wyroki i decyzje. TK. Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, to myślę, że sytuacja na podstawie tego, jak żyłam i funkcjonowałam i jakie rozmowy miałam z osobami kompetentnymi w Wielkiej Brytanii, taka sytuacja, która właśnie, takie prawo, jakie istnieje u nich już od 40 paru lat, prawda, nikomu nie robi tak naprawdę krzywdy i to byłaby pewnie najlepsza opcja. Obawiam się, że w Polsce to jeszcze wiele lat nas czeka, nie wiem ile lat, skoro w Anglii już to jest od 40, no to może za jakieś kolejne 50. W Polsce mielibyśmy takie samo prawo, tak? Czyli aborcję na żądanie na życzenie do 24 tygodnia, dlatego że widać po decyzjach kobiety, że nie są to aborcje robione od tak. I właśnie ten dostęp do darmowej antykoncepcji, dostęp do edukacji, żeby ludzie nie mówili, że tabletka po to jest aborcja. Dostęp do edukacji właśnie dla studentów, dla uczniów, bo to jest najważniejsze, żeby przyszłe pokolenia nie popełniały błędów naszych rodziców. To, że nasi rodzice nie mieli dostępu do badań swojego genomu, zanim zdecydowali się założyć rodzinę, nie znaczy, że my czy nasze dzieci miałyby te same błędy popełniać. Wiele z moich znajomych mają dzieci teraz, które po prostu urodziły się z wadami, ale gdyby oni wiedzieli, że mogą zrobić te badania wcześniej, to nie zdecydowaliby się na ciążę w sposób naturalny, tylko przez in vitro. I to pokazuje właśnie to, że w Polsce bardzo mało o tym wiemy. Dlatego, że to są ludzie, którzy mieli dzieci kilka lat temu, teraz. Dlatego właśnie ważne jest to, żeby ludzie mówić o jakie badania są dla nich dostępne i żeby je jak najbardziej sponsorować przez państwo. To by były moje najlepsze rozwiązania aktualnie.
No i oby tak się stało jak najszybciej, najlepiej nie za kolejne 40 lat, ale jak najszybciej. I my się tutaj, tak jak powiedziałaś też, no najważniejszy jest dostęp do edukacji i to nie do tej edukacji z tych baz, jak to ty pięknie nazywasz siebie na blogu, celebrity based medicine, tylko z takich baz naukowych i słuchanie osób, które faktycznie mają coś do powiedzenia na ten temat, czyli lekarzy, naukowców, właśnie tutaj kwestia genetyczna jest też bardzo ważna. I skupmy się na tej nauce i na słuchanie tego, co ona ma do przekazania i dajmy możliwość wyboru, prawda? Dajmy możliwość wyboru i to chyba jest najważniejsze. Jeżeli ktoś ma i żyje w jakiejś ideologii, jakiejś religii, okej, okay, on ma prawo do swojej decyzji, ale ja chciałabym na przykład czerpać z tego, co mi daje nauka i zostać z tą decyzją sama, wybrać ją, rozważyć różnego rodzaju za i przeciw na podstawie badań naukowych, a nie robić to, co na przykład pani Godek uważa, że będzie dla mnie najlepsze.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Wspierajmy wybór, wspierajmy uspokajanie poprzez naukę, właśnie uświadamianie poprzez naukę, dlatego że osoby, które często używają dowodów naukowych, które nie są naukowcami, robią tak zwane cherry picking i wybierają tylko te informacje, które do nich pasują i nie do końca analizują też publikacje w odpowiedni sposób. I jeśli politycy mówią nam, czym jest genetyka i epigenetyka, albo celebryci mówią nam, czym jest właśnie epigenetyka, no to często zmienia się to z prawdą. Także słuchajmy naprawdę ekspertów w danych dziedzinach i dopiero potem podejmujmy decyzje. I cały czas nawołuję do tego, żeby w Polsce było więcej dialogu pomiędzy ekspertami, a mniej dialogu pomiędzy politykami, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w Sejmie.
Dokładnie. Ewelina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!